Kościół, wydarzenia, komentarze.
I już wracamy po przerwie muzycznej. I teraz chciałbym, żeby nasi słuchacze trochę sobie przypomnieli, bo myślę, że same postaci znają, ale takie smaczki z ich życia, które przybliżą naszych słuchaczy do zarówno do Marii Luizy Merkert, jak i do Edyty Stein. To może zacznijmy od siostry Margarity ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Nysie, z tego domu, gdzie tam się wszystko zaczęło.
Jak wspomniałam na początku, że jej powołanie właśnie wyrosło z wewnętrznej potrzeby kochania i poświęcania się drugiemu człowiekowi, i to w myśl słów Chrystusa: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich, mnieście uczynili. Maria Luiza po przeżyciu naprawdę bardzo wielu trudności i zmagań, zarówno z niektórymi przedstawicielami Kościoła, jak i niektórymi z urzędu, z magistratu, chociaż magistrat Nyski był bardzo przychylny, ale były osoby pojedyncze, które sprzeciwiały się tego typu działalności. Nigdy nie buntowała się, przyjmowała rzeczywistość, która ją spotkała, a świadectwem swojego życia pragnęła pokazać, że wybrała swoją drogę, którą wybrała, jest słuszna i pragnie pozostać do końca tej drodze wierna.
No ale przecież musiała spotkać się z przeciwnościami, musiała spotkać się z ludźmi, którzy na pewno pukali się co najmniej w głowie i mówili, po co ona to robi, skoro pochylając się nad tymi potrzebującymi.
W XIX wieku też była całkiem inna mentalność, jeżeli chodzi o posługę chorych. Dotarła między innymi do listu, którego autorem jest mieszkaniec Wejherowa. Pisze do swojego przyjaciela Stuczna, który pragnął wprowadzić siostrę Elżbietanki do swojej parafii.
Czyli mówimy już o przekroju całej Polski. Wejherowo na Pomorzu, a Tuczno?
Tuż w środkowej części Polski.
Na Kujawach?
No, ja tutaj mamy Nysę na zachodzie Polski, południowym zachodzie Polski. I takie bardzo paszkwilowe wręcz można powiedzieć, robi porównanie, że siostry Elżbietanki tylko opiekują się chorymi. Siostry tam z innego zgromadzenia, dokładnie tłumacząc, ujeżdżają konia, czyli wierzchowca, czyli wykonują jakąś bardziej doniosłą pracę, ponieważ prowadzą szkoły. Mhm. Jeszcze pod koniec XIX wieku w Nysie posługę w szpitalu miejskim, który znajdował się przy dzisiejszej ulicy Królowej Jadwigi, pełnili więźniowie. Nie było lekarzy, dochodził tylko lekarz, dawał rozporządzenia, a całą posługę wykonywali właśnie więźniowie. W 1893 roku miasto przekazało ten szpital pod opiekę sióstr. No i piękne artykuły ukazały się w ówczesnej prasie, gdzie autor ukazuje, jak diametralnie zmieniła się posługa. Posługa wobec tych chorych, że wszystko jest czyste, zmiana bielizny osobistej, pościelowej, wyżywienie pacjentów też jest różne teraz od tego, które wcześniej otrzymywali. W związku z tym potem w 1910 roku magistrat Nyski przekazał klucze do Nyskiego Szpitala, który dzisiaj nosi imię błogosławionej Marii Luizy, właśnie naszemu zgromadzeniu. I każdy z oddziałów miał przynajmniej jedną siostrę, która była odpowiedzialna za pracę w szpitalu. A sama błogosławiona Maria Luiza w XIX jeszcze wieku ubogaciła ziemię śląską i całą, praktycznie można powiedzieć, Europę Środkową licznymi dziełami charytatywnymi, docierając do tych najbardziej potrzebujących tej podstawowej pielęgnacji i opieki. I to było na terenie Wielkopolski, w Czechach, w Królewcu, w Hamburgu, na ziemi skandynawskiej, w Sztokholmie, a kolejne potem pokolenia jeszcze dotarły aż na północ, to koło podbiegunowe w Norwegii. No, a dzisiaj praktycznie poza kontynentem australijskim pracujemy na wszystkich pozostałych kontynentach.
Pytać mieszkańców Nysy, kim była Maria Luisa Merker, to byłby nie takt, ale myślę, czy pozostałych diecezjan albo mieszkańców szerzej województwa opolskiego warto by zapytać, wiedzieliby, znaliby odpowiedź na właśnie na to pytanie, kim była Maria Luisa Merker, czy może to jest taki patriotyzm lokalny, tylko w Nysie. Księża jeżdżą, siostra też jeździ, pewnie mu opowiadają.
No dzisiaj już jest, trzeba przyznać, od, na przykład ze względu na kult po beatyfikacji, w wielu kościołach naszej diecezji, może nie całe ołtarze, bo dzisiaj bardziej umieszcza się obraz, czy funkcjonuje jakieś nabożeństwo, ale niewątpliwie nie jest to postać anonimowa. Może niekoniecznie wszyscy od razu potrafiliby bezbłędnie opowiedzieć w kilku zdaniach, ale nie jest to postać anonimowa. Też jest działalność sióstr i obecność sióstr w diecezji oraz też propagowanie też kultu Marii Luisy Merket. Mówię, ja sam osobiście spotykam się w wielu kościołach z obrazami, z modlitwami, ze wstawiennictwem, które jest wzywane, także od tej strony kościelnej. Nie wiem, gdybym zapytał może w Kauflandzie albo w innym sklepie, to nie wiem, czy by...
To może pytano by o Angelę Merkel.
To może skojarzono by bardziej właśnie z panią kanclerz.
To skojarzono w roku beatyfikacji w 2007 roku. No to tak troszkę humorystycznie. Ale w jaki sposób niektórzy właśnie
pytali, czy to pytali. Rodzina. Czy to rodzina, tak.
Proszę księdza, a księdza wrażenie z, właśnie ze znajomości, z rozpowszechnienia kultu. Chyba po beatyfikacji to nastąpiło.
Ja aż tak tego nie badam, ale na pewno mogę się zgodzić z tym, że jednak ten moment coś tu zmienił. Też były obchody rok temu.
Dziesięciolecia.
One także zostawiły jakiś ślad. Ja patrzę tak ze swojego podwórka tutaj w obszarze wydziału czy uniwersytetu, to kiedyś obecność studentek ze zgromadzenia też dawała jakąś informację, czy przynajmniej pytanie, kto to są te elżbietanki. Na pewno w mieście, w Nysie jesteście widoczne. No tam, gdzie pracujecie, to na pewno łatwiej coś powiedzieć na ten temat. Podobnie jest z Edytą Stein. To jest bardzo podobny problem, bo jeżeli ją widzimy w perspektywie całego Śląska, to miasta, gdzie są jej wyraźne ślady, Wrocław czy Lubliniec, na pewno jest większa świadomość. Nawet są robione takie olimpiady, konkursy wokół jej osoby i dzieła.
Oficjalnie jest patronką miasta Lublińca.
Lubliniec właśnie.
Jest tam muzeum bardzo piękne i bogate właśnie w Lublińcu, stąd można tam bliżej się zapoznać z postacią świętej Teresy Benedykty od Krzyża, Edyty Stein. Natomiast faktycznie może bardziej jest znana w takich kręgach, no właśnie, powiedzielibyśmy, uczelnianych, naukowych, filozoficznych, bo niewątpliwie chociażby cała ta jej scheda pisarska, która pozostała, oraz związek z tymi ludźmi, o których ksiądz profesor tu wspomniał, że na swojej drodze spotykała mężczyzn, a też bardzo konkretne postaci, luminarzy europejskiej filozofii, myśli i nauki, przyjaźnie z nimi, chociażby z Romanem Ingardenem, bardzo bliska przyjaźń łącząca Edytę Stein, czy można by jednym wymienić ciągiem, prawda, profesora Edmunda Husserla, który ją wręcz wypromował, czy Maxa Schellera, czy Martina Heideggera, więc to ci ludzie i te kręgi, które znają te postaci i myśli tych właśnie naukowców, na pewno Edyty Stein nie mogą pominąć. Chociaż zauważyłem, że jest też taka ciekawa rzecz, nawet i w przestrzeni internetu, gdybyśmy wpisali w wyszukiwarce takiej czy innej, to wtedy pojawiają się nawet bardzo ciekawe, nie tylko artykuły w gazetach katolickich, ale odniesienia do myśli zebranych gdzieś tam razem, czy nawet do jednego czy drugiego filmu dokumentalnego, który pokazuje zainteresowanie tą postacią. Ale jest ono, nie powiem niszowe, ale na pewno nie jest to jakaś postać popkultury, prawda, albo powszechnie znana.
W samym mieście we Wrocławiu my jeździmy regularnie z młodzieżą do domu Edyty Stein. To jest właściwie to miejsce, w którym jej matka, którą kupiła matka i w której wychowywała swoje dzieci. To jest centrum, które tętni zasadniczo. Jest otwarte w wielu wypadkach dla młodzieży szkół średnich, nawet niższych. Wiele ciekawych inicjatyw. Sami robiliśmy tam wielokrotnie warsztaty z naszą młodzieżą. I wokół tego domu wiele się dzieje tak na niwie też społecznej. Tu już unikając tego skrajnego uniwersyteckiego czy kościelnego patrzenia, tam jest to przełożenie na codzienność. Myślę, że tutaj możemy wiele dobrego widzieć i chyba też tym jest zarażonych wiele innych środowisk. Ja widzę wśród magistrantów, którzy pisali na temat Edyty Stein, oni też w swoim środowisku wiele robią, aby odsłonić jej postać, aby pokazać w niej...
No nie możemy nie wspomnieć, że dom katechetyczny katedralny tutaj na Placu Katedralnym przy katedrze jest imieniem Edyty Stein. Jedno z pomieszczeń jest taką swoistą też izbą pamięci udekorowaną fotografiami, zdjęciami nie tylko Wrocławia, ale także i samej postaci. Poza tym 9 sierpnia, dzień prawdopodobnego męczeństwa, bo musiało to być 9 lub 10 sierpnia, wkrótce po przyjeździe do Auschwitz, gdzie zostały brutalnie, to zabrzmi, zagazowane właśnie w jednej z najnowszych, dopiero co postawionych komór gazowych, które miały właśnie przyczynić się do zintensyfikowania ludobójstwa. Dzień 9 sierpnia z dniem modlitwy za ofiary Holokaustu. A więc w tym wypadku niewątpliwie, kiedy zaczyna się mówić o II wojnie światowej, a zwłaszcza o właśnie ludobójstwie, którego symbolem i miejscem są obozy koncentracyjne, zwłaszcza Auschwitz-Birkenau, wtedy ta postać rzeczywiście pojawia się, więcej powraca i staje się jedną z takich centralnych ikon tego dramatycznego czasu i wydarzenia.
I wydaje się, że jest łącznikiem między Polską jako niestety tym miejscem, gdzie hitlerowcy wybudowali obozy zagłady.
Te największe.
Narodem niemieckim jako tym, z którego pochodziła, ale też narodem żydowskim, którego religię wyznawała z domu rodzinnego. Taki łącznik tych trzech, trzech narodów, które zostały doświadczone w trakcie II wojny światowej.
Myślę, że taka intuicja też towarzyszyła Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który nie tylko beatyfikował, kanonizował Edytę Stein, no bo sam był w to osobiście zaangażowany, ale potem, rok po kanonizacji, w 1999, właśnie obok świętej Katarzyny Sieneńskiej i Brygidy Szwedzkiej, ogłasza Teresę Benedykta od Krzyża patronką Europy. I w przypadku Edyty Stein, niewątpliwie te motywy, o których pan redaktor wspomniał, no są tu znaczące, że ona jest faktycznie tą łączącą, budującą, czy nawet wzywającą do budowania mostów i burzenia murów.
Często przywołuje się ją przy okazji dialogu katolicko-żydowskiego, co czynił też papież Jan Paweł II, ale przecież jej decyzja o przejściu na wiarę katolicką no nie została dobrze w domu przyjęta.
Tak, dlatego wielu widzi w niej symbol dialogu także z ateizmem, czy z tym światem, który jest daleki od fascynacją Bogiem.
Czyli gdzieś tam pokutuje jej decyzja jako 15-letniej dziewczyny o mówieniu o tym, że jest ateistką.
Ale proszę zauważyć, że Edyta Stein nam pokazuje także ważny fenomen, iż i judaizm, i chrześcijaństwo to są religie relacji. Tego się nie da wyczytać. To nie są religie tylko księgi, ale to są religie relacji. Dzięki jej relacjom, tak bogatym środowisku akademickim, ona dojrzewała do tego, aby opowiedzieć się w sumie za Bogiem. Dla niej ta wspólnota Karmelu, czy to, co prezentowało wtedy chrześcijaństwo w wydaniu rzymskokatolickim, było najbardziej nośne. Ale fundament był budowany, jak już wspomniałem, w wspólnocie poreformacyjnej. I także Holandia tamtego czasu, skąd właściwie ona była deportowana do Auschwitz, też tętniła tym życiem. I musimy pamiętać, że ten opór episkopatu holenderskiego wobec nazizmu spowodował ten wywóz tak dużej liczby Żydów do Auschwitz. Ona też była ofiarą pewnych gier politycznych wtedy i zaangażowania Kościoła w sposób jednoznaczny po stronie prawdy. Dlatego dzisiaj wiele środowisk rozpoznaje w niej jakiś symbol, jakąś, powiedzmy, kobietę, która, tak tutaj wspomniano, łączy wiele przeciwieństw.
22 rok to jest ta data, która, kiedy Edyta Stein przyjmuje chrzest w Kościele katolickim, przyjmując zarazem imię Teresa.
Jadwiga, to jeszcze jest drugie imię chrzcielne.
Teresa Jadwiga i swoją przemianę, nawrócenie albo poszukiwanie. Mówi tak, że sięgnęłam na chybił, trafił, już żebym teraz nie przeinaczył, przysięgam do źródeł, sięgnęłam na chybił, trafił i wyjąłem książkę z projebiętości. Nosiła tytuł życie świętej Teresy z Awili, spisane przez nią samą. Zaczęłam czytać, zachwyciłam się natychmiast i nie przerwałam lektury aż do jej ukończenia. Gdy zamknęłam książkę, powiedziałam sobie, to jest prawda. Czyli przez nikogo właściwie nie nawracana.
Co prawda przez nikogo nie nawracana, w sensie...
Ale kierowana?
A tak, niewątpliwie tak. Tutaj trzeba zaznaczyć, że ten epizod, o którym pan wspomniał, niewątpliwie ważny, przez nią także samą zanotowany, był taką kropką nad i całego ciągu wydarzeń, że nawet trzeba by sięgnąć i do tego jej zaangażowania jako pielęgniarki w czasie I wojny światowej, kiedy spotkała się bezpośrednio z cierpieniem.
I tu jest ten właśnie, łącznik.
Tu jest także też
bohaterek,
ten łącznik, o którym tutaj bardzo szeroko mówiła właśnie siostra Margarita. Natomiast to wydarzenie doświadczenia cierpienia i później bardzo osobiste przeżycie, kiedy jeden z jej przyjaciół przyjaźniła się z takim małżeństwem Reinachów, prawda, Adolf Reinach i zarówno filozof, ale także i człowiek wielkiej kultury, który jakoś duchowo odpowiadał też potrzebom Edyty, przyjaźniła się z tym małżeństwem i on ginie w czasie I wojny światowej w 1917 roku, chyba we Flandrii, i ona przychodzi do domu tej wdowy po Adolfie Reinachu i spodziewa się spotkać rozbitą, zupełnie zmasakrowaną depresją po stracie męża kobietę, a spotyka owszem, kobietę w czerni, kobietę w żałobie, kobietę, która przeżywa śmierć swojego ukochanego małżonka, ale kobietę pełną pokoju, która jej zaczyna opowiadać o tym, że kilka miesięcy wcześniej przyjęli chrzest w kościele protestanckim i że właśnie jak wielkie dla niej znaczenie ma to, że może przeżywać teraz to wydarzenie w cieniu Chrystusowego Krzyża. Mówi, wtedy po raz pierwszy dotknęła mnie moc Chrystusowego Krzyża i runął mój ateizm. Rozpadł się mój ateizm w spotkaniu z człowiekiem, który tak przeżywa właśnie nawet tragiczne wydarzenie, a moc daje mu krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa. I gdyby do tego dodać jeszcze takie epizodyczne wydarzenie, kiedy mówi po raz pierwszy z względów niereligijnych weszła do kościoła w jakichś tam celach badawczych w czasie studiów, by zobaczyć jakieś dzieło sztuki czy coś innego. W każdym razie weszła do kościoła katolickiego, to jeszcze nie była msza, kościół był pusty i nagle do kościoła wchodzi zwykła, prosta, wiejska kobieta z koszykiem z zakupami, wchodzi i zaczyna się modlić. I dla niej to było, znów dla nas to jest cóż nadzwyczajnego. Tymczasem ona wiedziała, że zarówno kościół, zarówno synagoga, jak i także kościół protestancki zasadniczo ożywa i staje się miejscem spotkania z Bogiem w czasie liturgii, w czasie służby Bożej. A tu nagle przychodzi prosta kobieta i wchodzi, tak jak tutaj ksiądz profesor zaznaczył, w relację, zaczyna rozmawiać ze swoim Bogiem. Więc dla niej to było bardzo głębokie przeżycie, prowadzące między innymi do tego dnia, o którym pan redaktor wspomniał.
Poznanie i takie odczucie bliskości Chrystusowej, no też towarzyszyło Marii Luizie Merkert przecież, bo w dekrecie o heroiczności cnót z 2004 roku mówi się, że źródłem mocy i siły dla Marii Merkert było Najświętsze Serce Jezusa, swoje życie wewnętrzne ożywiała modlitwą i pobożnością do Eucharystii, Najświętszego Serca Jezusa, Najświętszej Dziewicy, Świętego Józefa i Świętej Elżbiety Węgierskiej, którą obrała za patronkę zgromadzenia.
No jak na XIX wiek, to trzeba by tutaj też sięgnąć, jak wyglądała możliwość karmienia się Chrystusem Eucharystycznym. Za każdym razem siostry musiały prosić spowiednika o zezwolenie i w archiwum archidiecezjalnym we Wrocławiu takie księgi komunikujących można znaleźć.
Czyli kogoś uprawnionego do
tak.
Odprawiania mszy
świętej. I błogosławiona Maria Luiza, kiedy... zdecydowała się odejść z nowicjatu sióstr bramuszczych, będąc już tutaj w Nysie. Między innymi nie otrzymała zezwolenia od spowiednika, żeby mogła przyjmować Chrystusa Eucharystycznego. Dla niej to było bardzo trudnym przeżyciem. I kiedy już później była odpowiedzialna za prowadzenie zgromadzenia w 1859 roku, jako przełożona generalna, zatwierdzona przez biskupa wrocławskiego, wybrana przez siostry wcześniej w statutach, a później także w konstytucjach, już wyznaczyła dni i święta, w których siostry mogły bez pozwolenia spowiednika przystępować do Komunii Świętej. To była każda niedziela, wszystkie święta związane z Chrystusem, święta maryjne, dzień wstąpienia do zgromadzenia, dzień obchodzenia swoich imienin patronalnych, patronki Zgromadzenia Świętej Elżbiety. Także już siostry nie były ograniczone. Wiedziała, że jeżeli siostry nie będą miały możliwości karmienia się Chrystusem Eucharystycznym, nie podołają tak odpowiedzialnej, trudnej i niebezpiecznej pielęgnacji chorych, która też była związana z narażeniem własnego życia. Jej rodzona siostra zmarła wskutek tyfusu, zarażając się w pielęgnacji chorych w Prudniku, ale też i w statutach, później w konstytucjach mamy bardzo mocno zaznaczone, że nawet za cenę oddania własnego życia posługujemy człowiekowi choremu. Drugim takim właśnie ukierunkowaniem to kult maryjny w naszym zgromadzeniu. Przekaz historyczny mamy, że odbyły pielgrzymkę do Barda Śląskiego, ale w późniejszych okresie, w dokumentach jest to bardzo widoczne, że pielgrzymki były pielęgnowane też przez siostry i Matka Maria chętnie wyrażała zgodę, żeby siostry uczestniczyły w pielgrzymkach. Sama zresztą jako w dowód wdzięczności Panu Bogu za zatwierdzenie kościelne zgromadzenia ślubowała pielgrzymkę do Lasku Złotogowickiego, kościółka Matki Bożej z Pomożenia Wiernych, który czyli właśnie na obrzeżach miasta się znajduje. I do dnia dzisiejszego co roku pielgrzymujemy do tegoż kościółka. Sprawowana jest Eucharystia. Odprawiamy drogę krzyżową, nabożeństwo. No i taki też w formie troszeczkę rekreacji po modlitwach jest taka możliwość właśnie dłuższego też pobytu troszeczkę na świeżym powietrzu. Ale Matka Franciszka z kolei w Osobowicach pod Wrocławiem tam co roku pielgrzymowała z siostrami. Pierwszą taką pielgrzymkową placówkę mamy w Filipow, parafia Jirnikow na terenie Czech. Tam zresztą błogosławiona Maria Luisa zostawiła bardzo piękne świadectwo, które zostało przekazane proboszczowi z Jirnikow jako wdzięczność za uzdrowienie siostry chorej na gruźlicę, czy też nowotwór ślinianki. I kilkunastu lekarzy leczyło tąże siostrę. Dopiero kiedy zobowiązała się pielgrzymować do Filipów, została uzdrowiona. Matka Maria opisała całe to wydarzenie, informując także o tym, że w jej rękach jest dokumentacja medyczna potwierdzająca to, że z punktu widzenia medycznego ta siostra nie miała możliwości powrotu do pielęgnacji chorych.
Nie wiem jak państwo, ale to dla mnie akurat było nowością w życiorysie Marii Luizy Merkert i za to siostrze dziękuję. Cóż, może tutaj nim ostatnia część naszego programu, w której chciałbym podsumować i zapytać gości, kim dla nas dziś może być zarówno Maria Luisa Merkert, jak i Edyta Stein, to zagramy coś na przerwę między drugą a trzecią częścią naszego programu. Robert Paciorek serwuje utwór kolejny.